Opuściłeś, mordo?
No, opuściłem. Jest, dzieje się, jest, się dzieje.
Dzień dobry, witam serdecznie. To w ogóle bardzo fajny numerek mamy.
440, fajnie.
Tak, 440 było jego imię. I to jest...
To jest z piosenki pana Jacka... Jezus Maria, jak się nazywa?
Stachurski.
Stachurski. Jacek Stachurski miał na nazwisko inaczej.
A to...
No, Władysław Łaszczok Stachurski. Jacek Władysław Łaszczok Stachurski. Okay. Tak się nazywał naprawdę pan Stachurski.
Bardzo dobrze. To zresztą podobnie jak ten, pan Wojciech Misiura, który zmienił sobie też nazwisko na... inne. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Kto to był Misiura? Już sprawdzam, czy.
Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem.
Misiura?
Nie, chyba jednak źle zapamiętałem. Wojciech Misiura, kurwa. Nie, to nie jest zupełnie nie ten człowiek. Nie, to źle, no źle nie. Zapamiętałem. Nie, no chodziło mi o tego kucharza.
Nawet jest pan Wojciech Misiuro.
Co byliśmy, pamiętasz, w knajpie, wydaliśmy dużo pieniędzy?
Amaro.
Amaro, no to tak. Jak się nazywa pan?
Amaro, jak się nazywa
Modest,
Amaro?
Wojciech Modest, ale tak naprawdę Basiura, przepraszam. Basiura,
no tak.
Basiura, bardzo przepraszam, ale tak. Dobrze się zaczyna, co?
Pamiętam, słyszy tylko moje te i słyszę, jak przechadza się i się podśmiechuje pod nosem. A wiesz, że pan Wojciech Modest Amaro z domu Basiura w 2022 roku wraz z żoną przygotował rozważania na centralną drogą krzyżową w Warszawie?
Aha, wiem, tak, bo pan Modest Amaro Basiura jest aktywnym członkiem tej społeczności.
Kościoła katolickiego.
Zresztą chyba musiał zamknąć swoją knajpę, o ile dobrze słyszałem, bo tam coś nie szło, nie pykło, jeżeli chodzi o pandemię szczególnie, że trochę ich tam pokarało. Ale jest to no niesprawdzona informacja. Jeszcze tutaj...
Właśnie, do teraz ja wiem, że faktycznie Amaro, w sensie przez atelier, gdzie nauka spotyka się, gdzie natura spotyka się z nauką, przepraszam
tak.
bardzo, to zostało zamknięte w 2020 roku faktycznie podczas pandemii. Jest siedziba restauracji w Birowcu Etos przy Placu Trzech Krzyży, tam jest siedziba Atelier Amaro, natomiast nie ma już tej restauracji i to jest smutne. Smutne dlatego, że w Polsce jest bardzo mało restauracji z gwiazdkami Michelin. W tym momencie tak naprawdę jest krakowska, w 2020 roku dostała gwiazdkę krakowska restauracja Botilliera 1881. Była jeszcze restauracja Senses w Warszawie, którą bardzo chciałem odwiedzić, natomiast restauracja Senses w Warszawie, tak samo jak restauracja Amaro, zamknęła się.
Okej, okay. Czyli gwiazdki Michelin raczej biznesowi niespecjalnie pomagają.
Właściwie kurczę, ja nie wiem, dlaczego oni się zamknęli ostatecznie. Były współmaści... Aha, widzisz. Okej. Do niedawna Andrea Camastra, do niedawna współwłaściciel i szef kuchni restauracji Senses, otworzył w Warszawie nową fajning restaurację Dining Nuta. Będzie tam kuchnia molekularna. No, to prawdopodobnie oznacza, że Senses już nie wróci. Senses, z tego co pamiętam, Senses w ogóle w sierpniu 2021 roku napisało, że mają nowe godziny pracy, ale restauracja, w sensie ich strona fizycznie nie działa.
Mamy nowe godziny pracy. Jesteśmy zamknięci.
Tak. Tak. I do tego widzę, że z 23 czerwca 2020 w związku z panującą pandemią oraz w trosce o zdrowie naszych gości postanowiliśmy czasowo zawiesić działalność restauracji. Po tej wymuszonej przerwie wrócimy ze zdwojoną energią, masą nowych pomysłów i nadzieją na nowe, lepsze i zdrowsze jutro. Nie wiemy, kiedy wrócimy, aczkolwiek planujemy, że realna jest jesień. Pamiętajmy, jak wyglądała jesień 2020. Nie wyglądała dobrze,
nie, powiedzieć.
Nie wyglądała
dobrze. W ogóle to ta jesień może być też nieciekawa.
To
bo
też
już
prawda.
Tam, wiesz, wrotki odpięte, już się wszyscy wirusa lekceważą. więc może być różnie. No zobaczymy. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby tak nie było, ale myślę, że warto będzie być uważnym. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Tak, no właśnie ja już w tym kontekście powoli przestawiam sobie w głowie, że znowu raczej będziemy pewno grać w gry komputerowe. Więcej niż mniej, dlatego tym lepiej, Wojciaszku, że streamujesz nasze tutaj growe potyczki.
No, to prawda. No już w poprzednim odcinku mówiłem.
Tak, ale zatrzymałbym się na sekundę, dobrze. Bo w poprzednim odcinku mówiliśmy, że Fortnite wrócił, a w tym odcinku chciałem powiedzieć, że Fortnite wrócił i tutaj nawet tak trochę po taki był szalony. To jest takie... Fortnite zrobił przecież ostatnim razem, wygraliśmy 2 razy z rzędu.
To prawda, jeszcze walczyliśmy potem o trzecią jedną... wygraną, a to ciebie nie było akurat, to wczoraj jeszcze graliśmy bez streama, mieliśmy 2 wygrane pod rząd i jeszcze chcieliśmy wywalczyć trzecią, ale tym razem się nie udało. Natomiast no, muszę powiedzieć, że rzeczywiście żeśmy się wkręcili i jest jakaś magia w tej grze, w takim sensie, że jest tam bardzo dużo takich... upiększaczy, takich wiesz, poutykanych różnego rodzaju rzeczy, które w jakiś sposób mogą cię przyciągnąć, nie? Jakby każdy znajdzie trochę coś dla siebie i to jest chyba jej największa siła, no bo z jednej strony masz bardzo dużo różnego rodzaju misji, które możesz odgrywać na mapie, więc jakby trochę obok samej walki Battle Royale, no możesz porobić parę rzeczy, więc nawet samo zbieranie ekwipunku nie jest dla ciebie nudne, no bo czasem a tu pogadasz z jakimś tam gościem, a tu coś i nagle dostajesz punkciki za to. I tak naprawdę, wiesz, grając po prostu, zdobywa się bardzo dużo punktów i masz poczucie takiego, wiesz, bardzo szybkiego wzrostu i szybkiego rozwoju postaci, co przekłada się na taki, wiesz, chęć po prostu grania dalej, no bo masz, wiesz, no to znaczy, że dobra, 2-3 levele na jeden mecz? What? Wiadomo, że to się później wypłaszcza i...
To jest crazy, to prawda.
Ale tak, no i bawimy się dobrze, to jest
najważniejsze. No był taki mecz, po którym chyba 50 gwiazdek zebrałem.
No to jest bardzo dużo, bardzo dużo.
Więc spoko, no ale trzeba przyznać, że naprawdę Fortnite bardzo dobrze wszedł.
Ale bez budowania, ja też to jest ta właśnie różnica. Tak. Bez budowania naprawdę dobrze wchodzi.
Ja też napisałem taką wiadomość pewnego razu po graniu z panami, że Fortnite jest grą, której się nie boję. Bo na przykład Apex w ogóle jakoś do mnie nie super ze mną nie rezonuje.
No zawsze tak.
Ale Warzone potrafi być stresujący taki, że ja się boję wyjść z pomieszczenia, w sensie fizycznie w grze, a nie, że w pokoju, w którym jestem. I mam takie cholera, w sensie to jest takie no stresujące super.
Jest.
A w przypadku Fortnite'a nie mam tego, bo chyba mam, łatwiej jest mi, kiedy widzę, że wokół mnie są kolorowe kwiatki, a postać, w którą gram, to jest Thor i coś tam.
Wiesz co, tu myślę, że dużo robi też kwestia przestrzeni. To znaczy, że w Fortnite'cie jest dużo więcej takiej wolnej przestrzeni i dużo więcej rozgrywek czy takich potyczek rozgrywa się na dużej odległości, przez co wiesz, to nie masz poczucia takiej klaustrofobii, gdzie nagle zza węgła ci ktoś może wyskoczyć, co prawda. W Warzone dzieje się non stop, bo po prostu tam mapy są pełne budynków, pełne wiesz, poziomów różnego rodzaju, w sensie, że z góry, z dołu i jeszcze są podziemia jakieś i tak dalej. Tutaj oczywiście też level design jest dość skomplikowany, w sensie, że ta mapa jest duża, jest też bardzo dużo różnych miejsc, ale budynków nie ma aż tak dużo. Jakby jest jedno faktycznie miejsce na mapie, które jest tak mocno obudynkowane, czyli tak zwane te, jak się nazywa, te faulty towers, czy jakoś
to się kiedyś nazywało... To się, kiedyś nazywało to się Tilted Towers.
Tilted Towers,
teraz
tak,
już
tak,
nie wiem,
tak.
To się...
ale to taki miasteczko w środku mapy.
Ale mam tutaj konsolę, mogę szybko sprawdzić, wiesz?
Nie trzeba sprawdzać, ale, ale faktycznie...
Już się dowiem.
Faktycznie ten. A natomiast streamowanie, kurczę, no nie wiem, jakoś mi to daje radość. Cieszy mnie to. I strasznie mi się podoba to, że... Za każdym razem, nie wiem jak długo tak będzie, bo oczywiście wiesz, no gdzieś jest ten sufit, ale za każdym razem coś staram się dokładać do takiego streama, w sensie, że to jest albo jakiś tam gadżecik, albo coś tam poprawię, albo coś tam jeszcze dorzucę. I to jest, kurczę, fajna rzecz, w sensie, że w trakcie dnia jestem w stanie sobie przemyśleć, co i jak chciałbym dodać do streama następnego i... to też dodać, bo to są zwykle nieduże rzeczy już, no bo wiadomo, że przygotowanie, wiesz, tam designu, tego całego wszystkiego dookoła zajmuje czas, ale to już zrobiłem, więc jakby mam tą bazę, na której mogę sobie budować i to jest bardzo fajne. Do następnego streama, który pewnie będzie jutro, już też przygotowałem jeden taki fajny gadżecik. Myślę, że akurat nasze technologiczne świry będą, będą zainteresowane. Pewnie na streamie o tym opowiem, więc no, będziemy się dobrze bawić i super. I jeszcze jedna rzecz a propos streama.
Potwierdzam.
Że na forum wasze prośby zostały wysłuchane. To Piotr głównie bardzo mu zależało na tym, więc faktycznie tak zrobimy, ponieważ w przyszłym tygodniu mamy odcineczek. Najprawdopodobniej nagramy go też w poniedziałek, puścimy we wtorek i będzie zupełnie standardowy. Natomiast konferencja Apple jest w środę, co też jest dość nietypowe, bo zwykle były albo w poniedziałki, albo we wtorki, więc
we wtorki,
to też ciekawe,
wtorki, no.
że tak przesunęli. Ale jest w środę, no już też nie chcieliśmy robić tak, że cały odcinek przesuniemy aż tak daleko, więc zrobimy tak. Normalnie w poniedziałek jest odcinek przedkonferencyjny, w środę zrobimy stream faktycznie na moim kanale pokonferencyjny, poopowiadamy sobie, co nam się tam podobało, co się nie podobało i on też będzie później puszczony w formie audio dla was jako taki ćwiartka, tak? Będzie ćwiartkowy odcineczek do posłuchania, więc dla tych, którzy nie chcą być na żywo, to też będzie do odtworzenia. Myślę, że to jest jakby najlepsza opcja, jaka może być, bo tak naprawdę kontentu będzie dla was więcej. A jeżeli chcecie być
Panie
na
Boże,
żywo...
Tyle kontentu, co... Tyle kontentu,
no, tyle
co
kontentu,
to jest...
Nie?
To
ale
jest
jeżeli chcecie być na żywo, to oczywiście zapraszam. twitch.tv/dobryduch w środę po konferencji, no tak gdzieś okolice 10-11 jakoś wystartujemy i sobie pogadamy. Także tak.
Chodzi o wieczór. Raczej
oczywiście,
tak.
Oczywiście.
Wojciaszku?
Słucham ja ciebie.
Ja chciałem powiedzieć tak, chciałem zrobić tylko taki follow-up, bo rozmawialiśmy w odcinku jednym z niedawnych o Starlinku.
A tak.
A Starlink zrobił zniżkę cen, co jest dość jakby przyjemną informacją. Tak, no bo wcześniej Starlinki kosztowały 500 zł miesięcznie, teraz to jest chyba 230.
Tak, coś takiego. Mhm. Plus oczywiście opłata wstępna za sprzęt, czyli 2,5 tysiąca bodajże.
2,300. Mhm. Chyba coś takiego, no tak. Ale to, co jest właśnie interesujące, to jest to, że 230 zł miesięcznie to już nie jest zabójcza kwota za internet, który się ma poza centrum miasta.
Tak, zakładając, że nie ma innej opcji, to naprawdę robi się rzeczywiście sensowna opcja. To już w poprzedniej, ja nie rozważałem w żaden sposób, ale no zakładam, że wiesz, no jeżeli nie masz innej opcji żadnej, to... No to kurczę, no jesteś w stanie zapłacić, jeżeli potrzebujesz faktycznie internetu, nie? Tam, zaraz przejdę jeszcze, bo chciałem do Starlinków jeszcze dorzucić, bo dwa dni temu chyba była konferencja właśnie SpaceX i T-Mobile'a, że się Elon Musk z szefem T-Mobile'a amerykańskim spotkał właśnie tam, gdzie SpaceX teraz wysyła te, wypuszcza.
Boca Chica!
No właśnie w Boca Chica. I rozmawiali o tym, że będą już niedługo oferować jakby sieć satelitarna internetowa oparta na Starlinku, będzie wysyłać internet nie tylko do odbiorników typu antena, która teraz jest dokładana właśnie do tego pakietu startowego, tylko będzie można korzystać z niej po prostu w swoim telefonie. I jakby tego typu usługi już istnieją, żeby było jasne. Faktycznie jest kilka firm, które to robi. Zresztą gdzieś słyszeliśmy, że Apple coś tam planuje dorzucić obsługę
tak,
satelitarnego
tych,
internetu, ale jakby też w ograniczonej opcji, to znaczy, że raczej, żeby zadzwonić niż, wiesz, streamować filmy z internetu, ale jakby do spraw takich czysto ratunkowych, że tam, wiesz, jesteś w górach, nie ma żadnego zasięgu, no to możliwość skorzystania z satelitarnej łączności byłaby naprawdę bardzo przydatna. No a tutaj T-Mobile raczej idą na trochę grubiej niż faktycznie ten emergency. Natomiast problem polega na tym, że żeby oferować tego typu usługę, SpaceX będzie musiał wysłać na orbitę, czy tam około orbitę, satelity w wersji drugiej, czyli dużo większe niż teraz fruwają, bo te, które są teraz, po prostu nie są w stanie wysyłać sygnału do telefonów, bo telefony po prostu mają za słabe anteny, nie? Że jakby no nie ma tyle mocy, żeby wysłać ten sygnał do tych malutkich urządzeń. Natomiast no, te wersja druga, która ma być dużo większa, tam ma być po prostu, tam chyba 7-metrowe w ogóle te satelity, i one mają wysyłać sygnał właśnie do użytkowników końcowych, co oczywiście będzie super, jasne. Pytanie oczywiście o koszta. No i oczywiście jest też problem taki, że wysłanie tak wielu satelit, one mają być chyba kilkukrotnie cięższe w ogóle niż te, które w tej chwili latają. No to samo wysłanie ich na orbitę będzie dość dużym obciążeniem dla planety generalnie, no bo to, wiesz, trochę tego paliwka zejdzie z rakiet, które będą wysyłać to.
Właśnie widzę różnicę pomiędzy jedynką a dwójką, jeśli dobrze rozumiem.
No, to ta będzie miała pół tony chyba.
No i różnica jest
chyba
dość duża.
Pół tony będzie ważyć ta nowa? No to dużo. W każdym razie, wiesz, jakby zbudowanie tej konstelacji nowej będzie wymagać wielu startów, wielu lądowań i no i znowu oczywiście pojawiają się pytania na temat zanieczyszczenia nieba satelitami i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, przymykając na to oczy, oczywiście wchodzimy w erę takiej niemalże bez jakby internetu bez białych plam, nie? W pewnym sensie, nie? Że jakby cały świat faktycznie docelowo będzie mógł być podłączony do internetu i to oczywiście jest wizja, która no, uważam, że jest dobrą wizją generalnie. Nie chcę, wiesz, rozwijać tutaj dyskusji na temat kwestii ekologii dotyczącej jakby latającego śmiecia w kosmosie, bo jakby zdaję sobie sprawę, że wiesz, że one też przez ileś lat są w stanie latać, później spadają i znowu trzeba je wymieniać, i no ale to jest jakiś tam koszt, który trzeba zapłacić. Ekolodzy, czy ludzie, którzy są ecological tam woke, powiedzmy, oni twierdzą, że są inne sposoby na to, żeby połączyć cały świat internetem i są dużo bardziej eco-friendly. Może tak, ale jakoś cisza o nich, nie? W sensie, że jakby no nie mamy, skoro są takie rozwiązania, to albo są za drogie, albo nikt się ich nie podjął, żeby to wziąć i zrobić. Elon Musk, wiesz, jest kontrowersyjną postacią i robi kontrowersyjne rzeczy, ale nie można odmówić mu tego, że jednak skutecznie dąży do celu, przynajmniej w niektórych projektach, nie? Jakby wiadomo, że nie wszystkie poszły tak super, jakby chciał, czy tak super, jak opowiadał, że będą super, ale tutaj no, internet satelitarny na taką skalę i w takiej formie, myślę, że przyniesie raczej dobro. Chociaż to też jest utopijne myślenie, bo wiesz, to tak jak mówiliśmy, jak internet się zaczynał, to wszyscy mówili, wow, nieskończony dostęp do wiedzy, nie? A dzisiaj mamy jaszczura, który krzyczy do mikrofonu, że wszyscy są zdrajcami, nie? Jakby no, internet trochę takich
zamknęli
ludzi...
Zamknęli mi jaszczura.
No wiem, że je zamknęli, wiem. Ale internet niestety nam wytworzył też takie brzydkie dzieci, które teraz bardzo głośno krzyczą i robią niefajne rzeczy, więc no ale w sumie tacy jesteśmy, nie? Nie zapominajmy, że to po prostu są ludzie, którzy dostali nagle głos. No i tyle.
No tak.
I tyle. Także, no ale jakby to się dzieje i myślę, że do czego by ludzie nie mówili, to i tak Starlinki w wersji drugiej i tak wylądują na górze i będą nad nami latać i tak, więc to, wiesz, jakby jest trochę dyskusja
Najwyżej płonna. W pewnym momencie spadną.
No, ale to na pewno spadną, wiesz, no, tylko pytanie, jak skutecznie będziemy je w stanie wyłapywać, żeby nam byle nie spadły na głowę, nie? No i dobrze by było, żeby to może tam w kosmosie nie latało aż tyle syfu, tylko dałoby się je ściągać faktycznie na dół, na ziemię, no i może odzyskać z nich tyle, ile się da, wiesz, metali czy innych minerałów i tak dalej. Kto wie. Ale rzeczywiście, no wiesz, Elon Musk ma doświadczenie przynajmniej w lądowaniu swoich rakiet, czy wyłapywaniu ich na te, jak już nie pamiętam, jak się nazywają te wszystkie statki, które, wiesz, mają te wielkie siatki, czy lądowiska i tak dalej. No wyłapuje ile się da. Także no, robi to lepiej niż pewnie większość innych agencji kosmicznych, które no, nie do końca w ten sposób podchodziły do eksploracji kosmosu do tej pory przynajmniej, nie?
Wojtaszku, bo ty jesteś taki rozmowny, to ja cię podpytam o więcej rzeczy, bo ja teraz mam wywiad z ciekawym człowiekiem. Aha. Wojtaszku, a powiedz mi, co sądzisz o nowej przeglądarce Arc?
Tak, myślałem, że zapytasz o to. Ja też obiecywałem.
Bo to jest kuźwa taki jednak.
Tak, obiecywałem też na Telegramie u nas, że troszeczkę więcej opowiem. Tak, dostałem, bo ja się zapisałem jakby z wolnej stopy, że tak powiem, czyli nie że dostałem zapro od kogoś, tylko faktycznie się zapisałem. Troszeczkę to trwało, muszę przyznać. I niestety mail od nich trafił mi do spamu, więc, ale w ogóle tak się pięknie złożyło, że mówię, kurczę, ciekawe co z tym zaproszeniem, nie? Tak powiedzmy, nie wiem, po miesiącu mówię, ciekawe czy w ogóle się odezwali. Wpisuję w wyszukiwarkę, patrzę, o, jest mail, ale jest mail potwierdzający, że się zapisałem. I następnego dnia, bo ja dodałem ich adres po prostu do białej listy, i następnego dnia przychodzi mail, hej, twoja przeglądarka będzie jutro gotowa, już się tam, wiesz, cooking, nie? I to, co jest w ogóle ciekawą metodą na podkręcenie twoich, wiesz, takich emocji, że o, to już za chwilę, już muszę się przyszykować na to, że będę miał dostęp do czegoś nowego. Tam jest kilka w ogóle takich metod zupełnie niestandardowych na... Czy to na marketing, czy w ogóle na opowiadanie o tym, czym przeglądarka jest. I nie chcę za dużo mówić o funkcjach, bo ty bardzo dobrze opowiedziałeś o tym wcześniej. Natomiast faktycznie po tym, jak przeszedłem już sobie ich onboarding, który jest bardzo dobrze zrobiony. Muszę powiedzieć, że jakby klikanie i odkrywanie funkcji w tej przeglądarce naprawdę jest bardzo przyjemnym procesem. I kurde, to jest naprawdę nieźle przemyślane. Naprawdę nieźle przemyślane. I ja wiem, że też korzystam z jakiejś tam podstawowej listy rzeczy, które ta przeglądarka daje, ale najbardziej chyba mnie przekonuje ten koncept, że masz część zakładek stałych, które zawsze odwiedzasz przy okazji danego kontekstu, bo ja sobie właśnie podzieliłem te spaces, które tam są, czyli powiedzmy to jest takie coś mniej niż profil, nie? Bo profile też tworzą w tej chwili, z tego co wiem, bo pisałem do nich w ogóle z jedną rzeczą, bo byłem ciekawy, jakie będzie podejście do sprawy, kiedy masz kilka kont w danym serwisie, i musisz się wylogowywać i zalogowywać, czy będzie możliwość w ramach oddzielnych spacey być zalogowanym na różne konta, nie? W danym serwisie. Bo to się trzyma, wiesz, te informacje są trzymane w cookiesach, nie zawsze łatwo to się da rozdzielić. I o to pytałem, oni mówili, że pracują nad profilami, co będzie po prostu, wiesz, szybki przeskok na inny profil i wtedy już masz już zupełnie jesteś zalogowany do innych kont, w ramach na przykład Gmaila, czy YouTube'a, czy Anchora do zarządzania podcastami, no bo przecież wiesz, to też zdarza się, że zarządzam no teraz dwoma akurat, nie? Natomiast wracając do samej przeglądarki, bardzo mi się podoba ten koncept, że w ramach właśnie Space'u przypinam sobie te, które zawsze odwiedzam, natomiast wszystko poza tym, czyli jeżeli robię jakiś research, nie? Czyli nie wiem, no szukam czegoś, to sobie otwieram zakładki, I te, które mnie wiem, że interesują, wiem, że tam jest coś ważnego, to ja albo sobie przypnę, albo sobie zapisuję w raindropie dalej, albo cokolwiek innego z nimi robię. Natomiast w ramach samej przeglądarki one nie są mi już potrzebne, nie? I mogę też zrobić z nich całą taką tablicę, oni tam, nie pamiętam jak to się nazywa, ale jest coś takiego, że możesz sobie nawet fragmenty stron zapisywać w ramach takiej tablicy.
Easel to się chyba nazywało.
Easel, tak?
Chyba
i,
tak.
I fragmenty stron, i mało tego, te fragmenty stron mogą być dynamiczne, więc możesz sobie na przykład...
Tak, właśnie to jest ten najnowszy feature, tak, no to, który wdrożyli i to jest
że
super.
Wycinasz kawałek ostatnio... strony, na przykład powiedzmy, nie wiem, temperaturę, no to jest najprostszy przykład, oczywiście bezsensowny, ale daje najlepszy, wiesz, obraz tego, co możesz zrobić. Bierzesz sobie temperaturę ze strony pogodynka na przykład dla Warszawy aktualną i wklejasz ten fragment strony w Izelu swoim, czyli w tym twoim takim notatniku i ta temperatura będzie się odświeżać, bo to jest fragment żywej strony z pogodynki, nie? Więc wow.
Nie musi, ale
no,
może.
No tak, tak, oczywiście, oczywiście. Więc tam nawet można wpiąć, kurczę, nie wiem, liczbę widzów z Twitcha, nie? Że możesz zobaczyć na żywo, ile faktycznie ich jest, no bo to jest ten fragmencik strony, który po prostu się będzie odświeżał na bieżąco.
Ja oczywiście jako należyty kryptoświr zgłosiłem Arkowi, że nie działa im support z Ledgerem. To znaczy przeglądarka jakby nie widziała Ledgerów, kiedy je podłączałem i za każdym razem, kiedy chciałem coś zrobić z Ledgerem, to musiałem uruchamiać Chroma. Na szczęście naprawili ten problem po moim zgłoszeniu. Po prostu kupili, napisali do mnie, że kupili po prostu parę Ledgerów, sprawdzą jak one działają i zrobią tak, żeby działały. Ja mówię, okej, super, i jakby fajnie, więc działają. Więc przyczyniłem się do tego, że kryptoświry mogą teraz spokojnie korzystać z tej wspaniałej przeglądarki.
Nie, no super, bardzo fajnie. I jeszcze jedną chciałem rzecz w ramach jej opowiedzieć, ponieważ jakiś czas temu, chyba z tydzień temu albo dwa tygodnie temu, twórcy wysłali tam jakiś mailing, że hej, hej, w ogóle fajnie, że korzystasz z przeglądarki, super, mamy takie info dla ciebie. I ono faktycznie, to był wideo na YouTubie, które było niepubliczne, więc jakby ewidentnie chcieli je puścić tylko użytkownikom. To tam można linka oczywiście wyszarpać.
Oni w ogóle mają, nie wiem czy widziałeś, że mają zamknięty Twitter account.
Tak,
próbowałem
zacząć obserwować, ale jeszcze mnie nie dodali tam. A może dodali?
A, no to ja już...
A to już nie wiem, no nieważne. W każdym razie obejrzałem to wideo. To jest wideo CEO tej firmy, The Browser Company, który opowiada ciekawą historię. To znaczy, właśnie to jest trochę historia, to jest trochę taka opowieść o produkcie, ale zupełnie oderwana od tego produktu właściwie. W takim sensie, że on opowiada o Arku po prostu, że Ark super przeglądarka, jakby wiadomo, no chwalą swoje, zresztą sami z niej korzystają i też jest bardzo fajnie rozpisane. Można się dogrzebać do tego, że wszyscy z firmy, którzy chcieli, zrobili te takie swoje właśnie te podstronki i piszą tam, która z funkcji Arka im się najbardziej podoba i z której najczęściej korzystają. I to jest w ogóle bardzo ciekawe spojrzenie na, wiesz, produkt z perspektywy osób, które przy nim pracują, co też jest bardzo fajnym, no, rzadko się zdarza, że możesz mieć aż taki, wiesz, wgląd na produkt. Mhm. Natomiast on opowiadał o tym, że bo oni najpierw mieli pierwszą rundę finansowania, dostali 17 baniek od zresztą tam ludzi, którzy inwestowali wcześniej w Stripe'a, inwestowali wcześniej nawet w Twittera, czy jakieś inne duże firmy, więc no, duże rzeczy, nie? Więc jakaś tam wiara w tą firmę jest też wśród inwestorów. Natomiast teraz chyba za chwilę zamykają drugą rundę inwestowania i dlatego ten CEO chciał powiedzieć trochę więcej o tym, co tym inwestorom opowiadają o przeglądarce. Bo tak naprawdę on mówi, że oni budując Arka, budują internetowy komputer. To jest bardzo dziwny koncept. W sensie jak trudno to tak ogarnąć umysłem. Ja też nie do końca wiem, czy ja to dobrze ogarniam umysłem. Na tyle, na ile oni
ja
to...
Ja nie wiem, czy ja do końca to czuję w ten sposób, jaki oni to mówią, no nie?
Mi się wydaje, że przekładając to na taki bardziej ludzki wymiar, czy bardziej taki produktowy wymiar, wymiar użytkownika wręcz, takiego jak ja, wydaje mi się, że ich założeniem jest to, że skoro w zdecydowanej większości pracujemy, i to myślę, że dotyczy faktycznie 90% ludzi, którzy robią cokolwiek przy komputerze, nie? Jakby pracują w tak zwanym przysłowiowym biurze.
Internecie.
W internecie, tak. To rzeczywiście oni pracują w internecie. W takim sensie, że wszystkie usługi, z których korzystają, i to jest oczywiście, mówimy o takich firmach w miarę zaawansowanych technicznie, typu nie wiem, no takich, które na co dzień używają w pracy jakiegoś komunikatora, jakiegoś pewnie maila, pewnie mają jakiś system do zarządzania zadaniami, wiesz, no przyjmijmy, że o takiej firmie rozmawiamy, to wszystko się dzieje w internecie, wszystko jest w chmurze, wszystko jest na serwerach, na zewnątrz. Część rzeczy oczywiście jest wewnętrznie w firmie, okej, jakby jak najbardziej, bo nie wiem, ze względów bezpieczeństwa czy jakichkolwiek innych, ale generalnie to są rzeczy, które nie są u ciebie na dysku na komputerze. Bardzo rzadko. Jak masz plik na dysku u siebie na komputerze, to źle, bo tak naprawdę dobrze, żeby jednak był backupowany w 50 różnych miejscach, a przynajmniej dostępność do tego pliku powinni mieć inni ludzie w firmie i nie na zasadzie wysyłasz to w załączniku mailem, co jest powiedzmy the old way, tylko no, po prostu każdy ma dostęp do folderu na dysku, czy to jest googlowy, czy jakikolwiek inny, ale chodzi o to, że no jednak ta dostępność powinna być zachowana. I biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o tego typu firmach, to ARC i ten tak zwany komputer internetowy, myślę, że chodzi o to, że oni chcą zrobić z ARC-a nie tyle przeglądarkę, która obsługuje te rzeczy, które są online'owo, nie? Że jakby, no bo to jest pierwsze zadanie przeglądarki, jak najbardziej. Tylko, że oni, myślę, że patrząc też na to, jak ARC działa i co on potrafi, myślę, że oni przede wszystkim myślą o przeglądarce jako narzędziu, takim uniwersalnym joysticku, który dla wszystkich tych usług będzie miał trochę inne guziki. To znaczy, będzie się wpinał do Slacka, będzie się wpinał do Spotify'a, będzie się wpinał do wszystkiego do wszystkich innych rzeczy w niestandardowy sposób. Czyli jeżeli rozmawiamy o Spotify'u, no to masz ten malutki playerek, nie? Jakby, który też jakby jest ogólnoprzeglądarkowy, play, pauza, następny, poprzedni, no najprostsza rzecz na świecie, ale tak naprawdę to Spotify i tak będzie ci leciał w tle, nie? Więc to, że masz ten playerek cały czas dostępny, nie musisz przeskakiwać na Spotify, żeby robić play pauza i też to możesz mieć na klawiaturze, ale też nie wszyscy mają klawiatury z play pauza na jako guziku, więc to jest jakaś tam przydatna rzecz. I myślę, że tutaj oni szukają rozwoju, że będą niestandardowo podchodzić do integracji wręcz z usługami zewnętrznymi, co jest ciekawym pomysłem, bo jest, wiesz, to jest trochę tak, że ja wiem, że oni obsługują extensionsy, tak? Znaczy, to są różnego rodzaju wtyczki, które możesz zainstalować, wszystkie z Chroma instalujesz w ARC-u i będą działać. Ale to nie wszystko, to znaczy oni będą robić w tym korze przeglądarki, część z tych, myślę, systemów będzie po prostu zintegrowana bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności instalowania czegokolwiek.
No już właściwie teraz są też niektóre z tych stron, prawda? No bo mamy ten pasek ulubionych na samej górze, gdzie jest tych 8, maksymalnie 8 aplikacji. No i kiedy dodam sobie tam maila czy kalendarz i mówię tutaj o Gmailu czy Google kalendarzu, to jak przytrzymam po prostu nad tym myszkę, to widzę mój plan kalendarza na parę godzin
tak
i tak dalej.
O tym właśnie mówię, że dla mnie to są właśnie jaskółeczki, które pokazują, aha, idziecie w tym kierunku. Szukacie, co można wyjąć z danego serwisu, z danej usługi, co można zintegrować bezpośrednio w przeglądarce, żebyś ty miał po prostu dużo łatwiejszą pracę. To są czasem bardzo drobniutkie rzeczy, ale takie, które sprawiają, że mówisz, o kurde, to jest zajebiste. Na przykład bardzo mnie zaskoczyło i to jest coś, z czego nie użyłem do dzisiaj, bo prawda jest taka, że trochę mniej korzystam w ogóle z iMac'a teraz, bo no, nie mam powodu. Człowiek nie pracuje, to nie musi pracować, nie? Więc ten iMac tam sobie no, nie jest aż tak intensywnie używany. Oczywiście używam, ale nie tak intensywnie. Ale na przykład zaskoczyło mnie to, że oni wyciągają ci, są w stanie w ramach przeglądarki pokazać ci ostatnio zapisane pliki, nie? Niby prosta rzecz, tak. Niby nic, ale masz cały czas dostęp do tych plików, cały czas dostęp do screenshotów.
One w ogóle wyglądają jak się na przykład coś pobierze, to się to wygląda to jak jakaś karta i można sobie z tego miejsca przeciągnąć gdzieś, gdzie trzeba ten plik wrzucić na przykład.
Tak. To no, naprawdę jest tam dość dużo niestandardowych rzeczy, które są sensownie zrobione i ja zawsze się boję takich rewolucji, w takim sensie, że mówię, kurde, jak mi przeglądarkę będą zmieniać, to jak ja się w tym odnajdę? I okazuje się, że właśnie ten onboarding wcale nie jest taki intensywny, w takim sensie, że to nie jest, że możesz, wiesz, poświęcić 3 godziny, żeby się tam ogarnąć i w ogóle wiedzieć, jak z tego korzystać. Nie, nie, nie. Przejdź tam, obejrzyj jedno wideo, które ma 2 minuty, poczytaj sobie i po 15 minutach czy 20 jesteś w stanie całkiem sensownie zacząć pracować w przeglądarce. I jest jeszcze jedna cudowna rzecz. Zakochałem się w tym od pierwszego wejrzenia. Najeżdżasz na dowolną ikonkę i on bardzo szybko ci pokazuje, jaki jest skrót klawiszowy, żeby aktywować tą funkcję. I tych skrótów klawiszowych jest bardzo dużo. To i prawda. Wszystkie są sensowne. I jeżeli wyskakują ci jakieś pop-upy, to on ci prosto w ryj mówi, naciśnij Enter, po prostu potwierdzisz, nie?
A używasz Little Arc?
Nie, nie, nie. Little Arc nie używam, ale wiem, że istnieje. Jeszcze nie używałem na przykład split screena, chociaż też wspaniale jest w ogóle zorganizowany. Możesz po prostu pociągnąć myszkę.
Wyślę ci ja tylko wiem, że ty... screenshot teraz.
Domyślam się, co dostanę. Wiem, że ty bardzo intensywnie używasz akurat split screena. Szczególnie do dużych plików, czy jakichś tam Exceli, to się wspaniale sprawdza. Więc... myślę, no zresztą właśnie teraz widzę, że wspaniale korzystasz. No, to jest to cudowna sprawa. Bardzo sensownie przemyślana przeglądarka. Dałem teraz zaproszenie.
Ja wywaliłem Chroma z komputera.
O, wow, no to duża rzecz.
Bo stwierdziłem, że i tak nie korzystam, a jednak Arc działa tak dobrze, że nie mam po prostu potrzeby.
Jasne. Zachęcam, jeżeli macie Maca, zachęcam do zapisania się. Zachęcam do tych, którzy jeszcze mają może zaproszenia, podzielcie się z nimi, czy na forum, czy...
A w ogóle gdzieś zaproszenia są, nie? Gdzieś można je zobaczyć.
Ja dostałem w maila po prostu, że hej, jak chcesz kogoś zaprosić, to tego nie wiem, musisz poszukać. Ale rzeczywiście, kurczę, to jest jednak coś innego. Jest to jednak coś innego i ja naprawdę za chwilę prawdopodobnie ustawię ją jako domyślną.
To jest genialny
pomysł. One Password jest już absolutnie tak samo zintegrowany jak z Chromem, więc już też nie trzeba nic kombinować. Kurde, no, mają dużo fajnych pomysłów, a tak naprawdę, wiesz, ja wiem, że korzystam tam z 30% możliwości tej przeglądarki, a jeszcze jest dużo przede mną. Natomiast, no jest naprawdę to dobrze zrobione. Ma drobna rzecz. Karty, które są w lewej kolumnie. Myślałem, że jakby trochę to będzie mi przeszkadzać, a okazuje się, że to jest dużo wygodniejszy układ, bo my mamy szerokie ekrany. I większość stron też nie tak potrzebuje aż tylu miejsca, ale właśnie góra-dół to jest miejsce, którego potrzebujemy. Chcemy mieć jak najwięcej tekstu, czy jak najwięcej rzeczy, wiesz, ze strony pokazane. Arc nam to udostępnia, nie?
No właśnie ja już w ogóle wyrobiłem sobie taki odruch, miałem taki odruch Command S, żeby naciskać, żeby zapisywać stronę, zapisywać na przykład plik, na którym pracuję czy cokolwiek, a Command S w przypadku Arca otwiera właśnie lewy sidebar.
O, ciekawe, okej. Okay.
Więc ja jak sobie chodzę po internecie i coś sobie robię, to na przykład, wiesz, jak chcę wejść, zobaczyć, na przykład teraz przeniesie się pomiędzy jedną a drugą zakładką, to zwykle po prostu dochodzę do... krawędzi ekranu, co się do lewej strony ekranu, otwiera mi się ten sidebar, wybieram sobie nową zakładkę. Ale kiedy na przykład pracuję dużo i się szybko przenoszę pomiędzy różnymi zakładkami, to klikam Command po prostu S i cały czas widzę ten lewy pasek, mogę tam szybko się przemieszczać pomiędzy... To, co mnie denerwuje, to jest to, że mój ulubiony skrót polegający na Shift i Tab nie działa teraz w taki sposób, jak mój mózg działa, bo on nie przenosi się pod... On nie przenosi się po tych zakładkach tak, jak one są wypisane od góry do dołu. Aha. Tylko pokazuje mi w tym momencie 5, nie wiem dlaczego.
O, to ciekawe. To też może trzeba zgłosić. Może wiesz, jakby musisz napisać, że ej mordy, coś żeście tam popsuli, nie? To jest...
Właściwie dlaczego?
Tak, to...
A chyba ostatnie, chyba recent mi pokazuje,
aha,
wiesz?
Okej. Mi na przykład zakochałem się w jednej rzeczy. Znowu, najmniejsza rzecz na świecie, ale szybkie skopiowanie URL-a strony, na której jesteś.
Oj, Command tak, Shift to jest doskonałe. Po prostu naciskasz...
I już. I po prostu skopiowane. I to, i To jest dokładnie to. Właśnie tego typu drobniutkie rzeczy bardzo usprawniają życie. I to jest takie podejście Apple'owe trochę, że tam jest dużo do odkrycia, dużo takich, wiesz, małych smaczków, które po prostu no, sprawiają, że wiesz, że jest ci trochę łatwiej. Więc naprawdę duży szacun dla ludzi, którzy nad tym pracują. Jest to świeże podejście do przeglądarki i też przyznaję ci rację, że warto było spróbować i mam zamiar z niej korzystać teraz jako daily drivera. Po prostu już teraz mi nic w niej nie brakuje. Też potrzeb nie mam jakoś mega dużo, ale faktycznie wiesz, no jest to wygodna rzecz, więc polecam. Jeżeli nie macie zaproszenia, to po prostu zapiszcie się na testy. To trochę trwa, tam otwierają tą listę różnie, ale wiem, że też ma Margaretę z Telegrama dostała ode mnie zaproszenie, więc może za jakieś 2-3 tygodnie też ona będzie miała jakieś, więc to, tylko proszę jej nie stalkować, nie? Po prostu jak będzie miała, to pewnie się też podzieli. Niech to się roznosi, myślę, że jest to po prostu dobry produkt.
I nie wiem, jak się robi, żeby dać komuś invite. Jakbym miał, to bym pewno komuś dał. Jak ktoś mi powie, jak to sprawdzić, to pewno mogę spróbować.
Poszukaj w mailach od The Browser Company, czy przypadkiem nie masz tam czegoś z zaproszeniem.
Sprawdzę.
Bo to otwiera się taki formularz, gdzie wpisujesz swój mail, żeby oni wiedzieli, że masz faktycznie konto, plus wrzucasz maila od znajomego i oni to już później ogarniają.
Nie ma. O, ale ostatnio wysłałem im w ogóle kolejny feature request. Mhm. Snuzowanie zakładek.
Ale to w jakim sensie?
Już oczywiście mówię. Ponieważ dostałem artykuł do przeczytania.
No.
I teraz napisałem, że wysłanie go do Instapaper czy Pocketa to jest this is where you send articles to die and never get watched again. No nie? Mm-hmm. I napisałem do nich, że zajebiste byłoby to, żebym mógł na przykład daną zakładkę zaznaczyć, żeby na przykład ona mi wyszła teraz z przeglądarki i wróciła mi na przykład za x godzin.
A, taki?
Na samą górę.
O, ciekawe. Ciekawe, czasowe.
Czyli żebyś mógł na przykład, wiesz, no siedzisz w pracy, no
czyli
to taki dostajesz
reminder,
link do jakiegoś artykułu.
Wieczorem.
I żeby to nie musiało wisieć, nie? Mm-hmm. Na zasadzie, że to jest zakładka, która po prostu wisi. Nie, jakby ja będę chciał to przeczytać. Po prostu niech to wróci za parę godzin do mojej listy rzeczy.
Bardzo fajny pomysł. Bardzo fajny.
No, jestem bardzo ciekawy, czy cokolwiek z tym zrobią, bo to jest inne podejście do przeglądarki. Mhm. Mm-hmm.
No wiesz, tak naprawdę kto jak nie oni, nie? Jakby i faktycznie no, trzeba przyznać, że oni są w ogóle bardzo, bardzo fajnie otwarci na feedback.
Są też bardzo responsywni.
Bardzo responsywni. Ja dostałem odpowiedź na swoje pytanie dzień po tym, jak je napisałem, nie? Co wydawało mi się, że przy tylu użytkownikach, a jest ich dużo, zresztą ten ziomek w tym wideo pokazywał statystyki, no to w 2022 ich, wiesz, tam było trochę użytkowników, trochę i nagle jest taki mega duży skok, no bo teraz po prostu te trochę więcej zaproszeń rozdali i wiesz.
A powiedz mi, jaki masz kolor przeglądarki?
Ja sobie ustawiłem jakiś ciemny, szary taki, wiesz. Ale wiem, że można zmienić nawet per space, nie? Że jakby jak zmieniasz space'y, to on się może zmieniać.
Tak, mam na przykład space pracowy. I on jest żółty. Mm-hmm. Na zasadzie wszystko, alert, co jest tutaj otwarte, jest okay. Tak, jest rzeczą, która jest ewidentnie pracowa, nie? A mój prywatny to jest czarny, bo w ciemnym trybie korzystam z przeglądarki.
No, rozumiem, oczywiście. Ja lubię czarny, wiesz jak to jest. Ale znowu, naprawdę, kurczę, jestem zaskoczony, że aż tak mi siadło. Dawno nie miałem takiej sytuacji.
No mówiłem, to jest doskonała przeglądarka.
Nie, no, naprawdę bałem się tej innowacji ze względu na to, że dużo jest innego podejścia, ale okazało się, że ten strach był zupełnie nieuprawniony, bo po prostu onboarding za rączkę jest naprawdę dobrze zrobiony i da się to zrobić, także szacunek.
Ja bardzo lubię jeszcze polecam ci w wycieczku tylko tego Little Ark, dlatego, że czasami jest tak, że jak coś otwierasz tylko po to, żeby na chwilę to zobaczyć i potem już do tego nie wracasz. Mm-hmm. bo dostajesz linka czy coś takiego, to ja w Little Arku potrafię zrobić właśnie tak dużo rzeczy i nie, nigdy to nie wchodzi do mojej głównej żywienia, nawet nie chce mi się tego tam otwierać, nie?
No tak.
Teraz na przykład kliknąłem sobie na link, żeby coś zobaczyć na OpenSea, mam, otworzył mi się Open Ark, patrzę, widzę, że tam ten pyk, zamknij. Mhm.
A to, to jest w sensie, bardzo fajne. Musisz mi powiedzieć trochę lepiej, jak, że to jest tak, że w jaki sposób mam otwierać w Little
Open
Arku?
Open Ark... To musisz sobie zrobić w ustawieniach Arka, jest coś takiego właśnie jak Little Ark i masz tam zaznaczone, że to jest Little Ark is a smaller, simple Ark window. It's perfect for quick lookups and reading funny tweets your friends send you. I masz coś takiego, że open Little Ark when I pressed, to jest Option Command N i wtedy się otwiera Little Ark. Ale ja mam coś takiego, links from other apps open in Little Ark. Okay. Czyli jak wyślesz mi coś na Telegramie, no tak, to mi się to otwiera w okienku. I ja wtedy, to co jest jeszcze fajne, jak masz dużo space'ów, to on, wyślę ci tutaj tylko screenshot tego, to on mówi do ciebie, bo w prawym górnym rogu od razu jest przycisk, żeby otworzyć w głównym oknie, no bo na przykład jak coś chcesz do głównego okna wrzucić, ale możesz wybrać, żeby wrzucić na przykład to, przepraszam, do innego space'u.
Okej. Okay. Ma to sens. No tak, bo może to jest ciekawsze, czy może to jest ważniejsze niż ci się na początku wydawało, to zawsze jesteś w stanie to dalej przerzucić. Fajne, fajne. No kurde, jest tu dużo, dużo małych gimików, które w całości sprawiają, że to wszystko ma naprawdę duży sens. Także szacuneczek, polecamy. Link oczywiście będzie w opisie do strony. Do strony thebrowser.company. Tam możecie się zapisać na beta testy. No takie pewnie wieczne beta testy. Pracują też nad wersją Windowsową, na razie jest tylko na Maca, ale Windows jest gdzieś tam w developmencie, także Windowsiarze, stay put. Myślę, że warto, w sensie naprawdę. Znaczy dla ludzi, którzy pracują na Windowsie, jakby nie mają, no oni też mają swoje jakieś tam bariery, które Microsoft w Windowsie zapiął, szczególnie w tej 11 dużo się pozmieniało. Szczególnie zarządzanie na przykład oknami jest trochę lepiej rozwiązane niż w Apple, uważam. Bez dodatkowych aplikacji oczywiście, mówię o takim surowym zarządzaniu okienkami. Ale no wiesz, nie mają pewnie bez tych wszystkich wtyczek i innych rzeczy, nie mają doświadczenia z takimi drobniutkimi usprawnieniami, które sprawiają, że wiesz, że życie jest łatwiejsze. Więc dla Windowsiarzy myślę, że Arc będzie jeszcze większym mind blow niż dla Macowców. To tak rzucam na rybkę oczywiście, ale może
to
tak
prawda,
być, nie? Że jakby to będzie, o kurde, to tak też można, nie? Więc fajnie. My trochę przyzwyczajeni do bajerków, także. Ale nie, naprawdę jest spoko, naprawdę jest spoko.
To, że jak coś nacisnę, to się gdzieś pojawi, to jestem tego przyzwyczajony faktycznie do takich rzeczy, że to będzie działało raczej, jak będę to robił.
Tak. Powiedziałeś, ja tylko też dorzucę znowu, to jest taki mini update, bo powiedziałeś, że Starlink będzie tańszy. Telegram Premium też staniał w Polsce.
A, to prawda. I był po 30 zł, teraz jest po dyszce. Jest jeden minus, no, że jak chcesz kupić komuś Telegram Premium w prezencie, to on dalej ma stare kwoty. I to takie popierdolone. O. Tak. Jak kupię na 3 miesiące komuś chciałbym kupić Telegram Premium, to kosztuje 66 zł.
No to bez sensu zupełnie. Ale tak, kosztuje 9,99 w Polsce i nawet nie trzeba było nic zmieniać, w sensie po prostu ta cena spadła automatycznie. W sumie spoko, naprawdę za dychę to już się robi dużo bardziej opłacalna historia, więc ja już pewnie zostanę na Telegramie, na luzaku, na Premium, bo naprawdę często korzystam z transkrypcji audio. No to jest rzecz, która po prostu, no, mam kilka takich ananasów, którzy po prostu, wiesz, wysyłają czasem długie wiadomości, klikasz raz i załatwione, jest przetranskrybowane, można sobie przeczytać, nie trzeba słuchać i to jest cudowne. Także zadyszkę myślę, że zdecydowanie bardziej warto niż za te 27 zeta, które było do tej pory. Także taki mikro temacik.
Nie, ja za te 27 to miałem takie, że zastanawiałem się, czy to jest jakby warte, ale teraz, kiedy to jest za 10 zeta miesięcznie, to już nie zastanawiam. To już spokojnie sobie może to być za tą dychę.
No jasne,
naprawdę.
Jasne. Nie, zadychę zdecydowanie. Kochany, czy ty masz jakiś temacik na dzisiaj? Coś? Bo ja mam jeszcze ze 2.
No właśnie, no to dajesz, chociaż, no tak, możesz dać.
Bo mam 2 włamania się wydarzyły.
Ja już, to już nie umiem. Tym razem już nie umiem.
No tym razem nie u ciebie. Nie, w ostatnim czasie rzeczywiście pojawiły się dwa wołania i jedno tak przyciągnęło mój wzrok. Mówię, kurde, ale... ponieważ LastPass, czyli no taka usługa, która jednak włamań nie powinna mieć, ale okazało się, że faktycznie coś tam się wydarzyło i przez jedno zhakowane konto jednego z deweloperów LastPassa, no jakaś tam ekipa się dostała do kodu źródłowego. Natomiast plusem jest to, że LastPass jest dobrze zarządzany pod względem bezpieczeństwa i tak naprawdę wyciekły tylko fragmenty ich kodu, które jakby same w sobie nie są zagrożeniem w żaden sposób. Nie żadne z absolutnie login credentials, żadne loginy, żadne hasła, żadne główne hasła, żadne konta nie zostały w żaden sposób naruszone. Wszystko jest bezpieczne, nawet użytkownicy tak naprawdę nie muszą nic robić. Nie ma nawet zalecenia, żeby zmieniali sobie hasła czy cokolwiek takiego, ponieważ oni mają od samego początku politykę, że oni tych haseł nie widzą, nie znają. I to się nigdzie, wiesz, w formie czystego tekstu nie zapisuje. Zresztą tam mają cały artykuł u siebie na ten temat, w jaki sposób to działa, więc nie ma się czym martwić. Oczywiście, no, zawsze to jest jakieś tam włamanie, ale co mi się bardzo podoba, bardzo szybko powiedzieli o tym, że to się wydarzyło, powiedzieli, co trzeba zrobić w takiej sytuacji, czyli nic akurat w tym przypadku. No i że oczywiście zapewnili, że będą trochę bardziej skutecznie tam dbać o te...
At this time we don't recommend any action on behalf of our users or administrators.
Dokładnie, więc jakby, no, wiesz, to jest uspokajające jak najbardziej i dobrze, że mamy oczywiście nadzieję, że jakby to, co napisali na swoim blogu, to jest prawda, nie? Jakby, no to już inna sprawa, no ale pozostaje nam tylko ufać.
Właśnie widzę, że Plex jest compromised, tak by the way.
A Plex, tak, tutaj niestety była duża rzecz i to bardzo duża, bo chyba wszyscy użytkownicy dostali informację, że muszą zmienić hasła i to niestety sprawiło, zaraz po wysłaniu mailingu nie dało się zmienić hasła, bo serwery oczywiście Plexa padły i tam był taki problem, że no za dużo ludzi naraz chciało
i teraz
to zrobić.
Ja sobie spokojnie wejdę właśnie zmienić hasło.
No, ja też to zrobiłem.
One Password mi powiedziało, by the way, że powinien
zmienić. A to nie, to
hasło.
Ja dostałem maila bezpośrednio od Plexa, że hej, hej, tutaj mieliśmy znaczy, jakieś
to tak, dostałem od Plexa, ale teraz One Password mi mówi, ej, wiesz, że to sobie spokojnie.
No fajnie, i bardzo dobrze, zmienić. Bardzo dobrze.
Co, najgorsze jest to, że co, naprawdę w sytuacji, w której ktoś by coś się włamał, no to by moje Survivory obejrzał.
Najgorsza, że no nie wiem, czy powinien. Nie wiem, czy powinien, ale faktycznie, no, dobrze zareagowali LastPass, dobrze, że o tym powiedzieli, że nie ma ukrywania, wiesz, no bo teoretycznie to ten włam nie dotyczy użytkowników właściwie, ale no wiesz, oficjalnie wydali oświadczenie, powiedzieli o tym, że to się faktycznie wydarzyło, więc raczej to sprawia, że ja mam nadal zaufanie do LastPassa. No, sam nie korzystam, akurat ja jestem One Passwordowiec, ale spoko, że o tym mówili. Natomiast drugi włam był do aplikacji do komunikacji, która się nazywa Twilio. I my chyba w Polsce to ona nie ma za bardzo żadnego zasięgu, z tego co wiem. Natomiast ten Twilio jest niestety jest też właścicielem Authy, czyli tej aplikacji, która jest kluczem two-factor authentication, czyli można sobie w niej założyć konto. No i przez wiele lat było tak, że Authy było lepsze od na przykład Google'owego rozwiązania, bo przez to, że logowałeś się na swoje konto, to synchronizowało się między urządzeniami. No i w razie czego, wiesz, jak kupowałeś sobie nowy telefon, wystarczyło się zalogować na konto Authy i wtedy wszystkie te twoje jednorazowe kodziki były tam dostępne, wszystkie serwisy, więc no nie trzeba było nic robić. Z Googlem było tak, że niestety trzeba było dodawać je na nowo właściwie, a jeszcze musiałeś mieć stary telefon, bo musiałeś się najpierw zalogować, wiesz, no to robiło się straszne zamieszanie. One Password też ma obsługę i zresztą większość już chyba tych hasłowych menedżerów ma możliwość tych 2FA, więc to już nie jest aż tak duży problem.
Wszędzie, gdzie tylko można, należy włączyć sobie dla pewności.
No tak, 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 jak najbardziej. Natomiast widzisz, przy ataku na Twilio niestety Authy też dostało po dupie i niestety okazało się, że około 93 użytkowników, którzy z Authy korzystali, oni zostali faktycznie zhakowani. I to w taki sposób, że hakerzy dostali się na ich konta Authy i udało im się skonfigurować dodatkowe urządzenia do logowania się do niektórych z serwisów, co oznaczało, że niestety, ale hakerzy faktycznie przejęli też tym użytkownikom konta w tych różnych serwisach, gdzie jakby mieli 2FA z Authy. Więc to już jest coś, co jest bardzo grube, no bo wydawałoby nam się wszystkim, że dwuetapowa weryfikacja logowania, no to już jest najbezpieczniejsza rzecz na świecie, nie? I oczywiście najbezpieczniejsza to jest fizyczny klucz, tak? Zawsze będziemy
to powtarzać. Ale de facto mieli dostęp do twojego, urządzenia, tak naprawdę, nie?
Tak, znaczy, no, tak. Dodali sobie swoje jako kolejne i niestety, wiesz, mogli z niego korzystać bez żadnego problemu, bo im się też synchronizowały wszystkie te kodziki, więc mogli robić, co chcieli. No, niebezpieczna sytuacja. Nie wiem, co dalej z Authy. Ja nigdy nie miałem do nich jakiegoś mega dużego zaufania. Widziałem, że mają jakąś kilka integracji i pamiętam, że chyba miałem jakieś jedno konto tam z kodzikiem, ale później przerzuciłem się na Authenticator, a teraz już w ogóle wszystko staram się trzymać w 1Password, bo po prostu to jest dużo wygodniejsze, ale no nieprzyjemnie, kurczę, no to jest rzecz, która nie powinna się nigdy wydarzyć, nie? No to ewidentnie pokazuje, że niestety, bo oni tam w ogóle ukradli dostępy około 10 tysięcy pracowników ze 130 organizacji różnych i w ramach tego wykradzenia, w sensie w ramach tej bazy, byli właśnie, to była jakaś kampania phishingowa i niestety byli tam pracownicy właśnie Twilio i Authy i to jakby to od tego się zaczęło i tak się to posypało. I stoi za tym jakaś tam hacking group, która się nazywa Octopus. Octopus.
Octopus.
No nie fajnie. To też mam nadzieję, że wiesz, konkurencja patrzy i się uczy. Jeżeli tam były jakieś błędy, to mam nadzieję, że się uczy na tych błędach, po to, żeby wiesz, no nigdy taka sytuacja się już nie powtórzyła, no bo to jest po prostu gruba rzecz. Także tak. Niby tam podłączali już, wiesz, no wiadomo, że to trzeba walczyć z tym atakiem i oni coś tam porobili, ale generalnie no samo to, że to się wydarzyło, jest trochę przerażające, więc...
Wiesz, no bo nie możesz zrobić teraz tak jako właściciel AUF, nie możesz zrobić tak, no to odpinamy wszystkie urządzenia, bo ej, guess what, ktoś musiałby się...
Yep. Nie, oni faktycznie no. z tego co czytam, oni odłączyli te urządzenia, które zostały dodane po jakiejś tam dacie, czy zaraz po tym ataku, więc, no tak. Więc no, może część użytkowników, którzy po prostu sobie dodawali urządzenia, też na tym ucierpiała. Nie wiem, może im się udało zidentyfikować akurat te, które były zrobione przez hakerów. Trudno powiedzieć, tutaj aż takich szczegółów nie ma, ale no trochę, wiesz, trochę ciary. No ja tak poczułem, że shit, no to jest gruba sprawa.
Nie warto w takiej opcji. Choć lepszym niż Authy jest Microsoft Authenticator, by the way. Mm. Bardzo dobry, polecam.
Okay.
Chociaż ja używam tylko 1Passworda.
No, niedługo passwordless będziemy, więc wiesz.
Tak,
zobaczymy.
Jest nadzieja w narodzie.
Ta jest.
Chodź, Wojtek, pogadamy o rzeczach jeszcze w aftertalku.
Dobrze, kochany, oczywiście, z wielką przyjemnością. Kochani, serdecznie wam dziękujemy. Patronów oczywiście zapraszamy do aftertalka. Kolejne pół godzinki bardzo przyjemne. Będą się rzeczy działy. I na YouTube'a też zapraszamy patronów, bo tam pewnie będzie coś tam nowego zrobiłem. Buziaki, trzymajcie się, pa!
Pa!
Jest Mos Podcast. O technologii z wąsem.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.